Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszym programie między innymi o problemach pracowników Stoczni Nauta i ich proteście w Warszawie. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie, czy dobra oferta pracy to taka, która jest dostosowana do naszych kwalifikacji, czy może po prostu dobrze płatna. Oraz o nowym zawodzie przyszłości, którym może być wszechstronny kreator związany ze sztuczną inteligencją. A także odpowiemy na pytanie, czy pracodawca jest zobowiązany w miejscu pracy wprowadzić jakieś zmiany w związku z koronawirusem.
Wywiad z ekspertem.
W studiu pan Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
12 marca związkowcy Solidarności ze Stoczni Remontowej Nauta protestowali w Warszawie przed siedzibami MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Dlaczego doszło do tego protestu?
No ten protest to jest niestety konsekwencja sytuacji, w jakiej znalazła się firma Stocznia Nauta, w jakiej znajdują się pracownicy, którzy dowiadują się o kolejnych jakichś ograniczeniach, które mogą ich dotknąć, a przede wszystkim dowiadują się o sytuacji, która grozi tymi najgorszymi konsekwencjami zakładowi pracy, a przede wszystkim miejscom pracy. Bo stocznia znalazła się po raz kolejny w swojej historii, 95-letniej historii, warto podkreślić, na zakręcie. I to takim bardzo poważnym zakręcie. Niestety trwające od blisko pół roku rozmowy z przedstawicielami różnych resortów, z przedstawicielami właściciela, na razie nie skutkują pozytywnymi decyzjami, w tym sensie pozytywnymi, że pozwoliłyby wykreować jakąś perspektywę dla stoczni. Bo ta stocznia potrzebuje dzisiaj wsparcia, potrzebuje dzisiaj tak naprawdę życzliwości i szybkich decyzji. Tego niestety i wsparcia, i szybkich decyzji na dzisiaj brakuje i stąd pikieta, która odbyła się w Warszawie.
Związkowcy mówią, że te problemy w stoczni zaczęły się już w 2013 roku, że stocznia była źle zarządzana i stąd te problemy.
No, można nawet wskazać troszkę wcześniej, bo te problemy zaczęły się w momencie, kiedy jeden z zarządów stoczni, zarząd, który wyprowadzał tą stocznię z potężnych kłopotów, i wówczas prezesem stoczni był pan Romuald Kowalski, wiceprezesem pan Tadeusz Zielonka, doprowadzili stocznię do takiej kondycji finansowej, że można było myśleć o prywatyzacji. I oczywiście wówczas i w myśl obowiązujących przepisów prywatyzacja była możliwa wtedy, kiedy stocznia uzyskiwała dodatni wynik. Na tyle pozytywny był to wynik, że stocznia myślała, i pracownicy, i menedżerowie myśleli o prywatyzacji, o modelu menedżersko-pracowniczej spółce, która stałaby się właścicielem. Czyli coś na kształt tego, co się wydarzyło o wiele wcześniej w Gdańskiej Stoczni Remontowej. I pokazali ten pozytywny wynik właścicielowi, czyli ówczesnemu resortowi Skarbu Państwa, no i wtedy zaczęły się nieszczęścia. 2011 rok pojawiła się w stoczni pani, która niewiele miała wspólnego z przemysłem stoczniowym. Gdzieś tam była kojarzona z produkcją jakichś dywanów. Zarząd został odwołany. Ten, który chciał i potrafił stocznię prowadzić i który chciał stocznię prywatyzować wspólnie z pracownikami. Później była cała karuzela różnych stanowisk, różnych osób pojawiających się na stanowiskach stoczniowych. Potem był jakiś taki dziwaczny pomysł zwiększania przychodów stoczni za wszelką cenę. Ktoś tam chciał budować jakąś w oparciu o Stocznię Nauta, między innymi jakąś grupę, która miała być podobno konkurencją dla Gdańskiej Stoczni Remontowej. Mówię tu o okresie oczywiście 2011-2015 i w 2013 roku w myśl tej koncepcji, która okazała się całkowicie błędną, bo oczywiście ona nie była oparta o żadne kalkulacje ekonomiczne, tylko o chcieństwo zwykłe, obdarzono Stocznię Nauta tak zwanym zakładem nowych budów, czyli dawnymi pochylniami Stoczni Gdańskiej, które były własnością spółki Synergia w Gdańsku. I rozpoczęto na tych pochylniach produkcję. Już dzisiaj wiadomo, po przeprowadzeniu, niestety dopiero dzisiaj chciałby się powiedzieć, chociaż ja twierdzę, że gdyby tam byli ludzie, którzy chcieliby poznać prawdę, to by ją poznali. Większość budów prowadzonych na tych pochylniach była budowami nierentownymi. No z właśnie prostego choćby powodu. No oczywiście, jeżeli tylko i wyłącznie liczono koszt na wprost budowy na tych pochylniach bez tych kosztów, które stanowią jeden z elementów kosztu budowy statku, czyli tych kosztów ogólnozakładowych, kosztów stałych, to wtedy wychodziło 0,0 plus. Natomiast po policzeniu wszystkich kosztów okazywało się, że na niektórych jednostkach budowanych na tych pochylniach strata sięgała 20-25% wartości kontraktu.
No właśnie, związkowcy mówią o fatalnej strategii narzuconej przez głównego akcjonariusza, a strategia polegała na budowie kadłubów statków.
Znaczy, no, wiadomo, że ta strategia polegała na zwiększaniu tej strony przychodowej w stoczni, że ktoś uznał, że samymi remontami ta stocznia nie będzie w stanie być liderem i nie będzie w stanie konkurować. Przy czym ja cały czas podkreślam, nie rozumiem, dlaczego miałaby konkurować z polską grupą, jaką jest grupa stoczni remontowa. I dlatego postanowiono budować, bo wiadomo, że budowa to jest zawsze wyższa cena niż za remonty. Przy czym budować statki to jest zupełnie inna bajka, mówiąc kolokwialnie, niż remonty statków. Na budowę statków mogą sobie pozwalać podmioty o dobrym i stabilnym zapleczu finansowym, a przede wszystkim podmioty, które w swoim składzie mają ludzi potrafiących budować statki. Stocznia Nauta zawsze była stocznią remontową. Jeżeli budowała cokolwiek, to małe jednostki. Jak pamiętamy z historii, budowane tam były jakieś holowniki, jakieś tam takie jednostki pomocnicze. Znakomicie się realizowała w tych latach, o których mówiłem, w remontach i była takim fajnym podmiotem, który właśnie mógł sobie funkcjonować w gospodarce morskiej, w przemyśle stoczniowym, znajdując tą swoją niszę, tą swoją półeczkę, na której te 800-1000 osób zatrudnionych w stoczni miałoby dobrze płatną, ciekawą, innowacyjną, nowoczesną pracę na nowoczesnych, dobrze wyposażonych stanowiskach pracy. Niestety decyzje polityczne, jeszcze raz podkreślę, 2011-2013 rok, podporządkowane jakiejś dziwacznej, niezrozumiałej kompletnie przez nikogo ideologii, czy idei, może nie ideologii, doprowadziły do tej sytuacji, że w 2015-16 roku należałoby podejmować zdecydowane decyzje, których niestety nie podjęto i to też trzeba sobie powiedzieć. I stąd nasza pretensja i nasz żal do obecnie rządzących, do obecnego rządu. Stąd też ta pikieta pod siedzibą właścicieli i pod siedzibą Rady Ministrów, że można było 3 lata temu podjąć zdecydowane decyzje, które zapadły dopiero w 2019 roku po zmianie zarządu. Zostały podjęte o odejściu z nowych budów, o nierealizowaniu nowych budów. Jak twierdzą niektórzy, nawet koszty kar umownych za niezrealizowanie kontraktu byłyby niższe niż realizacja tej budowy, nierentownej budowy.
Trwanie wcześniej podjętych decyzji.
Do której stocznia nie mogła, bo nie miała z czego już dopłacać. No, cały szereg też zbieg okoliczności oczywiście, polegający choćby na tym, że stocznia została nakazem politycznym, śmiem twierdzić, montowana budowę jednostek, których nie powinna się podejmować, bo nie potrafiła, no bo jeżeli mówimy choćby o statku dla Uniwersytetu Gdańskiego, Oceanograf, stocznia wygrała przetarg na zasadzie zaprojektuj i zbuduj, bardzo ryzykowny, no, jednostka prototypowa. Na prototypy już w ogóle sobie pozwolić mogą stocznie, które dysponują nadmiarem gotówki, a nie po to, żeby napędzać sobie stronę przychodową. Duże stocznie czasami na prototypach potrafiły się pośliznąć i to niekoniecznie na tych najdroższych, bo choćby opinia w wyniku źle wykonanego kontraktu, ona nie pomaga na pewno takiej stoczni w walce, już nie mówiąc o tej stronie finansowej. To był jeden przypadek, później ten nieszczęsny pływający dok, który się przewrócił wraz z stojącym na nim statkiem, to przecież bez konsekwencji finansowych dla stoczni też się nie obyło. No ale to są wszystkie rzeczy takie, których można było uniknąć, no gdyby właśnie nie popełniać błędów w zarządzaniu. Zbyt mało brano pod uwagę, jeżeli mogę tak powiedzieć,
doświadczenie
w branży, dokładnie.
Przedstawiciele Solidarności, pan również, prowadziliście najróżniejsze rozmowy z właścicielami stoczni. Czy był taki moment, w którym można było powiedzieć, że stocznie jednak uda się uratować? Czy był taki moment w ogóle?
Ja twierdzę, że cały czas jest taki moment, kiedy decyzja, szybka decyzja, konsekwentnie później realizowana, pozwoli stocznie uratować. Dzisiaj są wyspecyfikowane bardzo jasno te wszystkie słabości, jakie miały miejsce tutaj mówimy o stoczni Nauta akurat. Wiemy, gdzie zostały popełnione błędy. Na dzień dzisiejszy śmiem twierdzić, no, akurat zarząd, który jest dzisiaj w stoczni Nauta, to jest zarząd ze stoczni. To są ludzie, którzy w jednej czy drugiej stoczni sporo lat pofunkcjonowali. Prezes zarządu akurat wywodzi się ze stoczni Nauta. Tam przez niemalże wszystkie szczeble kariery zawodowej przechodził, czyli wie, na czym polega remonty i budowy, kontraktowanie, wszelkiego rodzaju działalność, którą stocznia do tej pory prowadziła. Tylko dajmy szansę tym ludziom dzisiaj zafunkcjonować. Tym ludziom, a też i wszystkim pracownikom, którzy no, jednak wiążą swoje losy ze stocznią. Bo te przedsięwzięcia, które dzisiaj są realizowane w stoczni, one są rentowne, bo to jest ten paradoks. Jeżeli pojedziemy dzisiaj na teren stoczni Nauta i spojrzymy, jak wyglądają nabrzeża, przy każdym nabrzeżu pracy aż nadmiar, jest co robić, są statki, są kolejne, które mogą być remontowane, są awizowane, są zawierane kontrakty. Chciałoby się powiedzieć nic, tylko pracować, ale ta pętla tych niestety zobowiązań powstałych na przestrzeni tych ostatnich 7-8 lat, no powolutku zaczyna stoczni zbyt mocno uwierać. Tą pętlę trzeba rozluźnić i wszystkie strony zainteresowane doskonale wiedzą, na czym to polega i wiedzą, co powinny zrobić, tylko trzeba im dać szansę.
Związkowcy przekazali petycję do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Czego się domagają, czego oczekują od pana premiera?
Petycja została przekazana prezesowi pełniącemu obowiązki prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Później pod kancelarią prezesa Rady Ministrów delegacja podeszła do kancelarii i przekazała petycję skierowaną na ręce pana prezesa Mateusza Morawieckiego. W jednej i w drugiej domagają się tylko i wyłącznie jednego. Szybkich decyzji pozwalających uratować stocznię.
To jakie
tylko,
miałyby być to decyzje?
Odciążyć tą stocznię od zobowiązań, które na niej ciążą. I jeszcze raz powtórzę z całą mocą, zobowiązań w znaczącym procencie nałożonych nierozsądnymi z punktu widzenia ekonomicznego decyzjami tak naprawdę politycznymi.
A jak duże są to zobowiązania?
Są bardzo duże. Są bardzo duże, na tyle duże, że pracownicy czują to zagrożenie, jakie powstaje, bo stocznia na dzień dzisiejszy no, musi generować bardzo duże środki na obsługę zadłużenia, a w tym momencie zaczyna brakować troszkę pieniędzy na inwestycje na przyszłość. No tam jest bezwzględnie konieczne przecież dokonywanie zakupów, inwestycji, no po to, żeby ta stocznia mogła dalej realizować remonty, po to, żeby mogła być najzwyczajniej w świecie konkurencyjna, żeby mogła startować w przetargach, wygrywać te przetargi, pokazywać armatorom, że jest w stanie rzetelnie w terminie i dobrze wykonać zlecone zadania.
Jeśli by stocznia przestała istnieć na mapie stoczniowej, jaki miałoby to wydźwięk dla całej gospodarki Pomorza,
no
dla naszego regionu.
Kolejny sygnał, niestety, kolejny sygnał wysłany z wnętrza, czyli z gospodarki morskiej, z przemysłu stoczniowego, że właściwie ta dziedzina gospodarowania to jest taka na tyle obarczona ryzykiem i na tyle dużym ryzykiem, że właściwie nie ma sensu się z tym wiązać. To jest sygnał oczywiście do osób, które mogłyby się podejmować, nie wiem, nauki w zawodach stoczniowych, które chciałyby na przyszłość związać się na wyższych uczelniach, choćby Politechnice Gdańskiej z Wydziałem Okrętownictwa, Budowy Okrętów, czy w tym realizować swoją wiedzę i umiejętności, że nie warto, że potem będzie kłopot, że potem znajdę się w zakładzie, który ma problemy z wypłacaniem wynagrodzenia, że potem mogę zostać bez pracy. No byłby to bardzo zły sygnał. Stocznia Nauta parę lat temu uruchomiła klasę w zawodach stoczniowych w szkole w Kłaninie choćby, na terenie powiatu puckiego. Przynajmniej na przestrzeni tych ostatnich 2-3 lat całkiem fajnie ta współpraca z tą szkołą zaczęła wyglądać, gdzie uczniowie tej klasy regularnie odbywają praktyki, staże na terenie stoczni, gdzie choćby w ten prosty sposób oczami młodych ludzi troszkę jest zmieniany wizerunek przemysłu stoczniowego z tego, gdzie się nic nie udaje, na fajne, atrakcyjne miejsca pracy. Ten początek dobry został zrobiony i szkoda byłoby, gdyby znowuż to wszystko zaprzepaścić.
Zatem czekamy na odważne decyzje właścicieli stoczni. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję
za
bardzo.
Rozmowę.
Głos pracownika, informacje.
Robert Silski. Koronawirus wciąż rozprzestrzenia się w Polsce. Są już pierwsze przypadki zarażenia na Pomorzu. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk apeluje do pracodawców, aby w związku z epidemią, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wdrażać system pracy zdalnej. Minister poinformował, że takie rozwiązania są już wprowadzane w administracji państwowej.
Te wszystkie działania prowadzone są po to, żeby ograniczyć kontakty interpersonalne. Pewne działania, które musimy wszyscy podjąć i nie mówię tutaj teraz o decyzjach administracyjnych, ale również o zmianie naszych nawyków codziennych, są niezbędne po to, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby, rozprzestrzenianie się koronawirusa.
W związku z epidemią rząd przesuwa terminy niektórych obowiązków administracyjnych, składania deklaracji podatkowych i różnych płatności, na przykład podatku od nieruchomości. Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca nauczycieli do prowadzenia zdalnych zajęć dla uczniów. Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa szkoły i przedszkola pozostaną zamknięte do 25 marca. Ministerstwo planuje pomóc w przygotowaniu nauczycieli do prowadzenia zdalnych lekcji. Mają oni otrzymać podstawowe informacje o metodach i technologiach umożliwiających zdalną pracę z uczniami. Resort przypomina, że odwołanie zajęć ze względu na epidemię nie oznacza, że uczniowie mają ferie. Ustawa w sprawie koronawirusa wprowadziła rozwiązanie zapewniające rodzicom prawo do skorzystania z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego. Świadczenie przysługuje pracującemu rodzicowi, który opiekuje się dzieckiem i jest objęty ubezpieczeniem chorobowym. Takiej osobie zostaje przyznane dodatkowe 14 dni na opiekę nad dzieckiem lub kilkorgiem dzieci do 8 roku życia, które uczęszczały do zamkniętego żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Występująco wypłatę zasiłku należy złożyć jedynie oświadczenie do pracodawcy o nieprzewidzianym zamknięciu placówki, do której uczęszcza dziecko. Nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego. Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do przedstawicieli banków o stworzenie warunków do zawieszenia spłacania kredytów na co najmniej kilka miesięcy. Ma to pomóc osobom i firmom, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z koronawirusem. Prezydent podkreślił, że forma wystąpienia o zawieszenie wpłat powinna być jak najprostsza i łatwo dostępna, także przez internet. Zawieszenie spłat na kilka miesięcy do pół roku objęłoby także kredyty hipoteczne. Łatwiejsze korzystanie z unijnych funduszy zaleciło państwowym instytucjom Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Chodzi o wprowadzenie takich rozwiązań, które w okresie pandemii pozwoliłoby firmom łatwiej spełnić unijne wymogi. Chodzi m.in. o to, aby wydłużyć terminy wniosków o dofinansowanie w trwających konkursach, ocenić możliwości realizacji terminów poszczególnych projektów i ocenić informacje płynące od firm, samorządów lub organizacji pozarządowych. Urzędnicy mają też pozytywnie rozliczać wydatki poniesione m.in. na spotkania czy szkolenia, które nie odbyły się z powodu koronawirusa.
Ciekawostki.
Czy dobra oferta pracy to taka, która jest dostosowana do naszych kwalifikacji, czy może po prostu dobrze płatna? Czym się kierować w poszukiwaniu tego idealnego dla nas stanowiska? O tym Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z coachem Małgorzatą Prawdzik, właścicielką firmy Talenty i Rezultaty.
Co to znaczy dobra oferta pracy? Ktoś powie, no dostałem dobrą ofertę pracy. Co to takiego? To dobrze płatna praca? To praca zgodna z naszym wykształceniem?
Dobra oferta pracy to taka, która jest dopasowana do naszych predyspozycji. To taka, która jest zgodna z naszymi wartościami, z tym, co sobie wyznaczyliśmy i z tym, jaki mamy zbudowany pomysł na siebie zawodowy. I jeżeli potrafimy sami siebie przekonać, że w tej pracy się odnajdę, w tej pracy będę mógł zbudować swoje dalsze kompetencje, będę mógł się rozwijać, to będzie mi bardzo łatwo również przekonać do zatrudnienia mnie swojego pracodawcy. Dobra to taka, w której się realizujemy, w której jesteśmy spokojni i wypełniamy jakiś nasz większy cel, nie tylko zawodowy, ale również życiowy.
Gdzie oferty pracy można szukać? Gdzie najlepiej szukać? Na portalach, pójść do urzędu? Może pytać po prostu znajomych?
Oferty pracy na pewno standardowo każdy sięga do portali i myślę, że sądzę, że to jest na pewno też bardzo dobre źródło, żeby się zorientować, co się dzieje na rynku. Niestety bardzo często spotykam się z tym, że wiele osób poszukujących również od dłuższego czasu pracy, zamyka się w tym jednym źródle. Ono jest dobre, warto z niego korzystać, ale kontakty ze znajomymi są tutaj kluczowe. Warto też zastanowić się, w jakim środowisku, w jakich czy stowarzyszeniach, czy grupach społecznych w mojej społeczności lokalnej, mógłbym się pojawić i po prostu przekazać informacje o tym, że poszukuję pracy. Są też takie osoby, które nazywam tak zwanymi centrami wpływu, czyli tacy, którzy w swoim portfelu kontaktów mają tych kontaktów rzeczywiście tysiące. I warto też z takimi osobami porozmawiać, przedstawić się, pokazać swoje mocne strony, swoje zdolności, swoje predyspozycje i przekonać tą osobę, że rzeczywiście jesteśmy dobrym kandydatem na stanowisko, na które szukamy pracy, a każdy człowiek z natury ma w sobie chęć pomocy innym.
To na koniec jeszcze zapytam. Przeglądamy bardzo dużo ofert różnych pracy. Na co zwrócić uwagę w konkretnych ofertach? Co powinno się znaleźć w takiej ofercie? Na co powinniśmy my, szukając pracy, zwrócić uwagę?
Proponowałam takie ćwiczenie dla osób szukających pracy, żeby na jednej kartce A4 wypisały sobie te punkty, których poszukują, czyli zarówno umiejętności, które chcieliby wykorzystać w swojej pracy, jak i pewne benefity, które są dla nich ważne, a na drugiej mieli ofertę, konkretną ofertę, którą mogą znaleźć. I patrząc jakby na jedną i na drugą, poszukiwali tych cech, tych elementów wspólnych. Bo to, co dla jednej osoby może być zupełnie nieistotne w danej ofercie, wręcz może spowodować, że nie będzie tą pracą zainteresowana. Dla innej może być zupełnie odwrotnie. Więc warto zawsze mieć ten fundament, bądź no właśnie taką ściągę o sobie, która nam podpowie, czy dana oferta jest dla nas, czy też nie. W momencie, kiedy nie mamy tego fundamentu, nie mamy wypunktowanych elementów, na których nam zależy, będziemy trochę no, skakać z jednej oferty na drugą i ciągle się w tym takim mętliku informacji gubić po prostu. Warto mieć swoje po prostu kryteria tego, co dla nas ważne.
I przez nie skanować sobie oferty pracy.
Dokładnie, i przez nie skanować sobie oferty pracy.
Wszechstronny kreator. Taki zawód może pojawić się w niedalekiej przyszłości. Będzie związany ze sztuczną inteligencją, mówią Marek Szykowski, menadżer AK Construction i Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich. Iwona Wysocka.
Moim zdaniem bardzo szybko zwija się sztuczna inteligencja. W związku z tym zawód przyszłości to jest człowiek, który bardzo szybko potrafi z tą sztuczną inteligencją współpracować, jednocześnie szybko zmieniać jak gdyby swoje kwalifikacje, kompetencje, dostosowując się do niesamowicie szybkich zmian. My jesteśmy zwyczajni do zmian, które następują w latach, a te zmiany będą następowały w miesiącach, a może nawet w tygodniach.
Pozwolę sobie dorzucić coś od siebie, bo to, co wyróżnia nas jako istoty myślącej human being w stosunku do nawet artificial intelligence jest to, czyli sztucznej inteligencji, jest to, że potrafimy myśleć trochę więcej niż tylko sztuczna inteligencja, która działa w ramach pewnych schematów. Dlatego zawodem przyszłości będzie kreator, twórca. Tylko człowiek jako istota rozumna jest w stanie wymyśleć i wytworzyć coś, co będzie w danym momencie potrzebne. Nie wiem, co to będzie, ale człowiek jako ludzie wymyśliliśmy cały szereg różnych zawodów, różnych pomysłów i takie zawody w przyszłości wymyślimy w zależności od potrzeb, które się pojawią.
W sytuacji zagrożenia koronawirusem wiele osób chciałoby pracować zdalnie. Ale jeśli jest to niemożliwe, czy pracodawca jest zobowiązany w miejscu pracy wprowadzić jakieś zmiany? Dominika Raszkiewicz pyta o to radcę prawnego, Oliwię Owczarz.
Zagrożenie koronawirusem, tutaj szczególne obowiązki ma pracodawca. Do czego on jest zobligowany?
Pracodawca jest zobligowany do współdziałania z organami inspekcji sanitarnej. Należy mieć na względzie, że specustawa wprowadziła uprawnienie głównego inspektora, wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz powiatowych inspektorów do tego, żeby wydawać zalecenia, wytyczne, jak się zachowywać, jak postępować. Niewspółdziałanie z inspektorami może być karane, może być w przypadku niezastosowania się do tych wytycznych, może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy, dlatego sugeruję, żeby dla dobra wspólnego ta współpraca była.
Czy pracodawca jest w jakimś sensie zobligowany do tego, by przygotować warunki do pracy zdalnej dla pracownika?
Często zdarza się teraz sformułowanie praca zdalna i telepraca. Należy mieć na względzie, że to są dwa różne pojęcia i nie powinniśmy się tym posługiwać wymiennie. Praca zdalna to jest praca w innym miejscu niż my to wykonujemy. Nieraz potocznie tak się mówi, jeżeli praca zdalna, no to telepraca. Ale telepraca to w rzeczywistości jest praca polegająca na tym, że nasze efekty pracy będziemy przesyłać środkami komunikacji, czy telefonicznie przekazywać, czy e-mailowo i na tym polega telepraca, więc to są jakby dwa różne rodzaje pojęć, ale domyślam się, że w związku z szczególną sytuacją, którą mamy w państwie, ma ona na celu, ta zdalna czy telepraca ma na celu odseparowanie pracownika i zminimalizowanie zagrożenia dla wszystkich współpracowników.
Przegląd informacyjny mediów związkowych.
Portal Solidarności informuje, że nie ma potrzeby łagodzenia ograniczenia handlu w związku z koronawirusem. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę przewiduje możliwość pracy w niedzielę w związku z sytuacjami kryzysowymi, informuje Alfred Bujara, szef Sekretariatu Banków Handlu i Usług NSZZ Solidarność. Przewidzieliśmy taką możliwość w związku z sytuacjami kryzysowymi i nie trzeba ustawy nowelizować, dodaje. Solidarność będzie walczyć o prawa ukraińskich kierowców, informuje związkowy portal. Obywatele państw trzecich, w tym Ukrainy, muszą mieć zagwarantowane godne warunki pracy, także prawo do przerw w prowadzeniu pojazdu, tym samym zapewniając bezpieczeństwo na drogach, oświadcza Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ Solidarność. W lutym w Wiedniu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach międzynarodowego projektu Transfer. Liderem projektu jest austriacka Forba, a Solidarność jednym z partnerów. Podczas spotkania ustalono, że strona polska wraz z niemieckim partnerem Fair Mobilitet przygotuje opracowanie dotyczące płacy minimalnej dla kierowców transportu międzynarodowego w Polsce i Niemczech. To wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli macie Państwo jakieś uwagi czy propozycje, sugestie lub spostrzeżenia, proszę pisać na kontakt glospracownika@radiogdansk.pl. Program przygotowany został we współpracy z Tygodnikiem Solidarność. Olga Zielińska.
Głos pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.